Brat Andrzej, że nie jest naszym zwyczaju klaskać. Ten zwyczaj wynika stąd, że mamy takie przeświadczenie, że kiedy nie zaznaczymy tego, że nam się coś podobało, to nie spowodujemy, że ktoś może za bardzo urosnąć wewnętrznie. Powiem braterstwu, że to, co słyszeliśmy, było piękne. Chcę jeszcze powiedzieć drugą rzecz. Myślę, że to, co przeżyliśmy przez tą krótką chwilę, było warte też jednego pięknego kazania. Myślę, taki cel jest również tego, że czasem słyszymy coś innego niż słowo. Ktoś, kto jest wrażliwy w życiu, czasem woli posłuchać takich kilku pieśni, niż usłyszeć dobrze wytłumaczoną doktrynę. Ale to ludzie wrażliwi czasem tak w życiu wybierają. Chciałem podziękować tym kilku miłym ludziom, którzy natchnęli mnie, że mogę łatwiej powiedzieć te parę słów do was, bo uwierzcie, nie jest to proste stanąć i powiedzieć parę słów. Za to chciałem Górowi podziękować. Brat Daniel Iwaniak zaczął od pewnego tekstu z Nowego Testamentu, który mówi o tym, że ludziom dojrzałym należy się inny pokarm niż tym, którzy są niemowlętami. Że ci, którzy są dojrzali, potrzebują stałego pokarmu, twardego, że mleko dla nich jest bezużyteczne, że mlekiem się karmi to, co dopiero raczkuje, co rozpoczyna życie. Chciałbym, żebyśmy spróbowali założyć fundament. Ktoś powie, bracie, ale to jest wbrew temu tekstowi. My przecież jesteśmy dojrzali wszyscy. I z pewnością tak jest. To ktoś może powie tak, aha, bracie, no tak, bo to wykład dla młodzieży, to zgoda. Ale czym jest młodość? U mojego ojca w piwnicy, jeszcze ja pamiętam te czasy, była mała papierowa torba i w niej były małe drewniane kołeczki. Ja nie wiedziałem, do czego one służą. One służyły do podżalowywania butów. Kiedyś tak się naprawiało buty, że zdejmowało się starą żelówkę, nakładało nową i ona była przymocowywana drewnianymi kołeczkami do butów, ponieważ to drewno się ścierało równo z podeszwą i dało się to wymieniać. W naszych czasach jest to nie do pomyślenia przy tym poziomie wytwarzania obuwia, jakie są w naszych czasach i w chwili obecnej. Wiele zawodów przeszło do historii i młodzi ludzie znają pewne rzeczy tylko z opowiadania. Teraz może rzeczą ciekawą, pożyteczną umiejętnością jest umiejętność założenia strony www w internecie albo dokonanie skomplikowanej operacji bankowej. Zmienił się świat. Umiejętności manualne, techniczne rodziców mojego jeszcze pokolenia odeszły mnie pamięć i z młodymi ludźmi się równać zupełnie nie możemy. Ktoś powie, bracie, ale istnieje coś takiego jak doświadczenie życiowe. To ja na to odpowiadam powoli. Co znaczy doświadczenie życiowe? Kiedy stanął przed Sanhedrynem młody człowiek, diakon zboru jerozolimskiego, nie stanął tam ani Piotr, ani Jakub, ani Jan. Stanął święty Szczepan i pokazał taką klasę, że jedyną rzeczą, którą ci ludzie mogli zrobić, to go wywlekli za ogrodzenie miasta i go ukamienowali. Młody człowiek. Wielu naszych młodych ludzi, którzy tutaj są na sali, przerasta nas wiedzą biblijną i bylibyśmy zdumieni dojrzałością ich rozumienia życia. Ten tekst, który brat Daniel wspominał, kończy się tak, że ci, którzy twardym pokarmem powinni się żywić, to są tacy, którzy mają umysły, zmysły przyzwyczajone do tego, żeby rozróżniać dobro od zła. Czym jest młodość? Czym różni się od wieku dojrzałego? No na pewno różni się entuzjazmem, którego już mnie zaczyna powoli brakować. Już stajemy się powoli wyrachowani. Zaczynamy już znać życie. Wycwaniamy się. Stajemy się zaradni. Stajemy się jak węże. Umiemy już się przez to życie prześlizgnąć. To uważamy za zaletę w życiu. Bo my jesteśmy dorośli i dojrzali. Oni jeszcze tego nie mają. Tego, co w życiu najważniejsze, żeby się przez życie przebić, to oni nie mają jeszcze tego. Oni jeszcze żyją ideami. Czasem jest to nasz zarzut w ich kierunku, że oni nie są przystosowani do życia. Mają coś, co z wiekiem tracimy. Czym jest młodość? Czy naprawdę jest tak, że jak ktoś ma 60-70 lat, jest lepszy, mądrzejszy, jest bardziej wartościowy od tego, który ma 20? Czy tak jest? Chciałbym, żebyśmy spróbowali założyć fundament. Wbrew temu tekstowi, który cytowaliśmy, chciałbym, żebyśmy spróbowali nakarmić się mlekiem, bo wydaje mi się, że mogą być tutaj faktycznie młodzi ludzie na sali, którym się to może przydać, a mogą być i starsze osoby, którym się też to może przydać. Im więcej upływa mi lat, tym bardziej i wyraźniej dostrzegam, jak rzeczy proste w Ewangelii są bardzo ważne. Jak to, na czym opieramy swoje nogi, kiedy kroczymy po ziemi, opieramy na rzeczach tak prostych i tak oczywistych, że nie wymagają wielkiego wysiłku intelektualnego. Że są zrozumiałe i jasne. I tak de facto, to bardzo często brakuje nam mleka, a nie twardego pokarmu. Będę próbował, żebyśmy w jakiś sposób próbowali założyć fundament. Patriarcha Jakub, który mówi sam o sobie, że miał bardzo trudne i przykre życie, koniec życia ma bardzo przyjemny. Jest w miejscu, w którym niczego mu nie brakuje. W kraju o największym dobrobycie, jakie można sobie było w tamtych czasach wyobrazić. Jest na samym szczycie w tym kraju. Dzięki koneksjom, które ma z tytułu pozycji swojego syna, może sobie wszystkiego zażyczyć. Niczego mu nie brakuje. Jest bardzo szanowanym człowiekiem. Jest człowiekiem, który jest przywódcą całej rodziny, całego, jak gdyby całej grupy, całego klanu. Człowiekiem starym i szanowanym. I kiedy czuje, że zbliża się koniec życia, woła swoich synów i mówi tak. Ja umrę, ale mnie tu nie zostawicie. Weźmiecie mnie stąd i pochowacie mnie tam, gdzie moi praojcowie już leżą, gdzie Abraham kupił ziemię, gdzie leżą moi przodkowie. Tam mnie pochowacie, nie zostawicie mnie w Egipcie. Jakub, wychowany pod namiotem, chce na starość wrócić pod namiot. Żyje w luksusie, w przepychu, w dostatku, a chce wrócić z powrotem na pustynię i być pochowany tam, gdzie jego ojcowie Beduini. Jeszcze ciekawsze jest to, że jego syn, który większą część życia spędził w Egipcie, którego cała kariera toczy się w Egipcie, który tam dorasta, tam zdobywa wszystko, co ma, całą swoją pozycję, całe zaufanie, swoje bogactwo, wszystko, co ma, zawdzięcza praktycznie Egiptowi. Kiedy zbliża się jego śmierć, prosi o to samo. Kiedyś Bóg przypomni sobie o was, mówi. Obiecał, że sobie kiedyś o was przypomni i zaprowadzi was do ziemi, którą wam obiecał. Ja już tego nie dożyję, ale mi przysięgnijcie, że mnie stąd zabierzecie. I Izraelici na plecach niosą jego trumnę. Przez 40 lat, przez całą podróż po pustyni niosą jego trumnę. I jego i Jakuba zabalsamowano zwyczajem egipskim, ale w Egipcie nie pozostali. Potem po wielu latach napisał apostoł Paweł, że oni wszyscy zupełnie czegoś innego w życiu szukali. To nie tylko jeszcze było to, że tęsknili za swoim dawnym miejscem, za swoją ojczyzną, ale szukali jeszcze zupełnie czegoś innego. Tęsknili zupełnie za czymś innym. Tęsknili za rzeczą, która była nieosiągalna dla nich, bo nie była materialna. Tęsknili za duchową ojczyzną. I kiedy mówimy o jakimś i próbujemy znaleźć jakiś fundament naszej wiary, fundament chrześcijaństwa, fundament tego, od czego tak naprawdę coś się zaczyna w naszym życiu innego niż rzeczy materialne, to ze zdziwieniem odkrywamy, że Bóg czeka na nasz ruch w życiu. Na jakiś nasz gest, na jakiś nasz krok, za naszą tęsknotę w życiu. Kiedy święty Piotr przychodzi do domu poganina, to mówi tak, Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Ty jesteś poganinem, ty jeszcze nic nie wiesz o Jezusie, o zbawieniu, o zmartwychwstaniu, nic nie wiesz. Ale Bóg widział, że ty robisz rzeczy, które mu się podobają. Ty dawałeś jałmużnę, ty byłeś dobrym człowiekiem, mimo że piastowałeś urząd, który wcale nie zachęca do tego, żeby być dobrym człowiekiem. Bóg potrzebuje, żeby drgnęło nasze serce w jakimś dobrym kierunku. Sam nie będzie gwałcił naszego sumienia. Czeka na to, żebyśmy coś w naszym życiu zrobili. Żeby coś drgnęło w jego stronę. Do was mówię teraz, młodzi ludzie, którzy w życiu stawiacie swoje pierwsze kroki. Jeżeli jest możliwe, że istnieje nad nami świat, którego nie zdołamy zrozumieć. Jeżeli to naprawdę Pismo Święte, które w rękach mamy, jest coś warte i w nim jest jakaś prawda, to nie ma innej metody. Tego się nie da teoretycznie zrobić. Trzeba zrobić mały ruch w kierunku Boga. To jest tak jak z każdym innym przedsięwzięciem w życiu. Bardzo często robimy coś takiego, że nie widzimy końca, kiedy inwestujemy, kiedy rozpoczynamy jakieś przedsięwzięcie, kiedy próbujemy zrealizować jakieś wielkie marzenie. To najpierw musimy zrobić krok w tym kierunku. Musimy się odważyć. Czasem bywa tak, że mamy już wszystkie plany, wszystko zgromadzone, jeszcze decyzje odkładamy, jeszcze wahamy się. Zrobić to, czy nie zrobić? Rozpocząć budowę domu, czy nie? Związać się z tamtym człowiekiem, zacząć działalność, zarejestrować się, czy nie? To samo jest w sprawach ducha. Tu nie obowiązuje żadna teoria. Musimy zrobić pewien mały krok w życiu. Bóg czeka, że zrobimy krok w jego kierunku. Bez tego nic nie ma. Nie ma teorii w wierze w Boga. Bóg wymaga gestu. I czy to tak dużo naprawdę jest, żeby spróbować, czy nam odpowie? Bóg wcale nie czeka, że stanie naprzeciw Niego dojrzały, piękny chrześcijanin. Bóg potrzebuje, żebyśmy zrobili gest w jego kierunku. I poczekali. Odpowie nam, czy nam nie odpowie. I mówię do was, ludzie młodzi, po prostu trzeba podjąć takie ryzyko. Zrobić krok w jego kierunku. I po prostu zacząć z nim rozmawiać. Na co dzień zacząć z nim rozmawiać. Kiedy robimy rzeczy najprostsze, wydaje się codzienne zupełnie. Zapytać go jak starego, dobrego przyjaciela. Co myślisz? Czy to jest dobry pomysł? Ja chcę to zrobić, ale nie chciałbym tak zrobić tego zupełnie bez ciebie. Co myślisz o tym? Czy tak trudno jest zamienić poranną, wieczorną modlitwę na kontakt codzienny? Na to, że próbujemy mieć kogoś, z kim rozmawiamy na co dzień. Że robimy krok w kierunku, żeby się zaprzyjaźnić z tym kimś, kogo nie znamy i nie rozumiemy. Chcąc poczekać na krok z tamtej strony, musimy pierwsze zrobić krok w jego kierunku. Nie ma bez tego gestu ze strony Boga. przełożony z synagogi Jair, kiedy go córka była w gorączce i wiedział, że umrze. Stan jej był tak ciężki, że wiedział, że umrze, że ona tego nie ma szans przeżyć. Poszedł do Jezusa, napisane, że upadł mu do nóg i zaczął go błagać, żeby mu pomógł. Mój Panie, pomóż mi, bo ona umrze. Jak czegoś Ty nie zrobisz, to ona mi umrze, moja córka. Jezus poszedł z nim. Przytoczę inny fragment. A kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. I gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się to dzieje. A wtedy powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przychodzi i wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. A oni, ci, którzy szli naprzedzie, to nastawali na niego, żeby umilkł. A on jeszcze głośniej woła: Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. I podszedł Jezus do niego i zapytał go: a co byś chciał, żebym ci zrobił? Dziwne pytanie, prawda? Można powiedzieć, zupełnie naiwne pytanie. Po pierwsze, że Jezus doskonale wie, co ten człowiek chce, a po drugie, o co można zapytać człowieka, który jest ślepy? Panie, chciałbym widzieć. Ten człowiek robił taki lament, że Jezus nie mógł przejść obok. To nie było w jego naturze. Poszedł i temu człowiekowi wzrok przytłucił. Pamiętacie, że kiedy uczniowie zapytali Jezusa: Panie, powiedz nam, jakich słów mamy używać, kiedy modlimy się? I te słowa pamiętamy. Ojcze nasz, który w niebie jesteś, niech się Twoje imię święci. Ale potem, zaraz potem, kiedy Jezus te słowa modlitwy wypowiedział, dodaje od razu takie słowa. I dalej mówił do nich: ktoś z Was, mając przyjaciela, idzie do niego o północy i mówi mi tak: przyjacielu, użyć mi 3 chleby, bo przyszedł do mnie mój przyjaciel, a nie ma mu co dać jeść. A czy tamten odpowie w ten sposób: nie naprzykrzaj mi się, już jest późno, już moje dzieci śpią, drzwi są zamknięte, nie chce mi się. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli więc wy, chociaż jesteście źli, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, to ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go o niego proszą. W życiu musimy robić krok w kierunku Boga. To nie jest krok taki, że rozumiemy, że On istnieje. To nie jest krok taki, że jesteśmy świadomi Jego praw. To nie jest nawet to, że my rozumiemy Jego plan zbawienia. Mamy Go natarczywie prosić. Tutaj Daniel wspomniał o jednej rzeczy, która też należy do gatunków wstydliwych, jak oklaski na sali. Czy Bogu można dziękować za to, że nam się powiodło w interesach? Czy możemy Go prosić o to, żeby pomógł nam materialnie, bo mamy kłopot, bo nie jesteśmy w stanie zapłacić niektórych rzeczy, które powinniśmy zapłacić? O co możemy, a o co nie możemy? Często zastanawiamy się i dzielimy nasze problemy na takie, którymi Pana Boga możemy obarczać i takie, którymi Go obarczać nie możemy. I co ciekawe, czasem bywa tak, że to, co nas najwięcej gnębi, co jest naszym największym problemem, to to boimy się i wstydzimy się przedstawić Bogu. Bo powinniśmy Go prosić tylko o to, co duchowe i co właściwe. A wszystko to, co leży gdzieś na dnie duszy, co dla nas jest autentycznym problemem, naszym bólem i naszą tragedią, zostawiamy sobie. A Bóg chce być naszym przyjacielem. Bóg chce, żebyśmy Go prosili o rzeczy najbardziej intymne, wstydliwe i kłopotliwe. Bóg chce, żebyśmy robili krok w Jego kierunku i potrzebowali od Niego pomocy. Powiedział Jezus, tylko chorzy potrzebują lekarza. I to jest pierwsza z tych rzeczy, które są fundamentem chrześcijaństwa. Musimy się czuć chorzy. Musimy Go potrzebować. Musimy zaryzykować kontakt z Nim. Musimy chcieć się do Niego zbliżyć. Spróbować. Jeżeli gdzieś w głowie świta nam, że istnieje coś nad nami, choćbyśmy nie rozumieli, jak to istnieje, to czy nie warto spróbować tego, że być może nasze życie zmieni się na lepsze, tu. Że być może ten kontakt nam da to, czego nie możemy na co dzień mieć, czyli spokój i stabilność w życiu. Że być może wreszcie odkryjemy coś takiego, co nam da sens w naszym życiu. Że może On wyciągnie do nas rękę i stanie się naszym przyjacielem. Musimy znaleźć swoją ojczyznę gdzie indziej niż ta, którą ją mamy w tej chwili. Stworzyć sobie swoją ojczyznę, do której będziemy zawsze uciekali w życiu. Kiedy budzimy się rano, a mamy dużo na głowie. Wiem, co mówię, bo mam takie okresy, kiedy budzę się i już nie mogę zasnąć. Bo są rzeczy, które muszę przemyśleć i poukładać. Rzeczy, które mnie dręczą, z którymi sobie nie umiem dać rady. Które muszę rozwiązać. I tak sobie myślę wtedy, przecież nie tu jest mój skarb. I dociera wtedy do mnie to, co znaczy moja ojczyzna gdzieś zupełnie indziej. To jest to, o czym Daniel wspominał. Że możemy sprowadzić się do naszych codziennych stresów, które nas wykończą. Ale możemy sobie stworzyć naszą ojczyznę zupełnie gdzie indziej, która będzie naszą ucieczką. Miejsce, do którego będziemy mogli uciec od naszych codziennych problemów. Zdarzyło mi się w życiu, że pracowałem za granicą w bardzo dziwnych okolicznościach. Bo wykształcenie mam mechaniczne i pracowałem generalnie w dziedzinie konstrukcji stalowych, a pojechałem za granicę jako nadzór budowlany, nie mając bladego pojęcia o budownictwie. Takie były czasy, w czasach komunistycznych, że nie liczyło się to, kto w jakim zawodzie trzeba było jechać, to się jechało. Bladego pojęcia nie miałem. I wiedziałem, że te stare wrygi budowlane, które tam są, prędzej czy później się połapią, że ja nic nie wiem. I zaczął się wyścig, czy zdążę się z nimi zaprzyjaźnić szybciej, niż oni się połapią, że ja nie jestem nic wart jako nadzór budowlany. Bardzo trudna szkoła w życiu. A spałem w hotelu na łóżku piętrowym i to było miejsce, gdzie miałem wreszcie w życiu spokój i byłem bezpieczny. I pamiętam jeszcze, że ktoś z przyjaciół moich przysłał mi tomik poezji, bo wtedy powstało takie kółko poetyckie w naszym zrzeszeniu. Tomik poezji mi przysłali i w ciągu dnia to były jedyne bezpieczne chwile, kiedy ja się czułem absolutnie bezpiecznie. I kiedy sobie to czasem przypominam w życiu, to kojarzy mi się z tym, co na myśli miał Jakub, kiedy chciał być pochowany w swoim kraju, co na myśli mieli wielcy ludzie, którzy tęsknili za innym światem niż ten, w którym się obracają, za światem, gdzie nie ma strachu, stresu, gdzie jest bezpieczeństwo i spokój. Musimy sobie stworzyć taki świat. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, żeby umysł przestawić w miejsce, które nie jest pod presją naszej codzienności. Ale musimy to zrobić. Kiedy młodzi ludzie patrzą na to życie, które stoi przed nimi, widzą tą pracę, której nie widać, te dochody, których nie widać, kiedy zadają sobie pytanie, czy wchodzi związek małżeński, no, kiedy nie ma gdzie mieszkać i nie ma jak żyć, jak się pobrać, kiedy jeszcze na utrzymaniu rodziców, to myślę, że to wszystko nie jest sprawą prostą. I kiedy ktoś nie ma odporności, nie ma jakiejś nadziei, nie ma wizji w życiu, to jest bardzo trudna decyzja. Musimy mieć swoją ojczyznę. Coś, do czego będziemy zawsze uciekali, co będzie naszą ustoją. Musimy mieć kontakt z Bogiem. Musimy mieć zaufanie do Niego. Musimy mieć potwierdzenie z Jego strony, że gdzieś jest obok nas. A potem przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby go dotknął. On ujął niewidomego za ręce i poprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz coś? A gdy przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, to dostrzegam ich niby drzewa. A potem znowu położył ręce na jego oczy i wtedy przejrzał zupełnie i został uzdrowiony. A Jezus odesłał go do domu ze słowami, tylko do wsi nie wstępuj. A przyszedł do niego też trędowaty i upadając na kolana prosił go, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony, a Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc, uważaj, nikomu o tym nie mów. Kiedy wzbudził córkę Jaira, a świadkami byli tylko trzej uczniowie, matka i ojciec, to ich prosił, żeby nikomu o tym nie opowiadali. Dlaczego jest tak wiele przypadków, a dużo jest opisanych w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, nie mów o tym, co ci się zdarzyło. A znajdziemy przypadki takie, kiedy wręcz nakazuje, kiedy przeprawia się na drugą stronę jeziora i uzdrawia człowieka, którego opętał zły duch, to tamten chce się do niego przyłączyć. A Jezus mówi, nie, nie pójdziesz ze mną, ale idź do wsi i opowiadaj, co ci się stało. Jest w jednym miejscu napisane, że kiedy dokonał cudu i uzdrowił człowieka, to ten tak rozgłaszał i głośno wołał, że Jezus bał się wejść do tej wsi. Czemu Jezus mówił, nikomu o tym nie mów, nie rozgłaszaj, nie opowiadaj. Często mówimy tak, że nie przyszła na niego pora jeszcze, nie chciał uprzedzać wypadków, które będą. To może być prawda. Ale zdaję sobie sprawę również z tej rzeczy, że nasz Pan był w ogromnie trudnej sytuacji. Miał moc dokonania cudu i uzdrowienia wszystkich, którzy się obok Niego znaleźli. Cisnęły się tak wielkie tłumy do Niego, bo wiedzieli, że mogą Go dotknąć i jest bardzo prawdopodobne, że Go opuści choroba. A jednocześnie miał im tyle do powiedzenia. Żyjemy w czasach komercji. W czasach, kiedy z przeciętnego człowieka można wykreować ogromnego idola. Kiedy ludziom da się wszystko wmówić przez mass media. Kiedy da się każdą rzecz przedstawić z zupełnie innej strony. Czy w czasie pokoju, czy w czasie wojny. Kiedy da się zamydlić oczy, wszystko da się zrobić. Jezus chce tych ludzi czegoś nauczyć. I nie chce, żeby cud przesłonił prawdę. Zobaczcie, jaka tendencja jest w nas, że podświadomie czekamy na cud, na coś zewnętrznego, na coś, czym możemy się pochwalić, co robi na nas wrażenie każda wizualna rzecz. Jakie wesołe, wysokie kościoły są zbudowane, jak pięknie tkane są szaty liturgiczne, jak skomplikowane ceremonie się odbywają, bo ludzie kochają się tym, co zewnętrzne. Jezus, przychodząc, ma tą trudność. Chce ich nauczyć rzeczy, która zupełnie nie należy do tej dziedziny. Chce im pokazać Ojca, którego nie widać. Chce w nich obudzić ducha, którego się nie da uzewnętrznić. Chce im pokazać miłość, która nie ma zewnętrznego przejawu. Jezus nie chce, żeby cud przesłonił przesłanie Ewangelii. I to jest ogromna jego trudność. Z jednej strony wiedziony litością, współczuciem dla ludzi, nigdy nie uchyla się od tego, żeby im pomóc. Ale tego nie prowokuje. Nie chce, żeby było tak, że znany jest jako cudotwórca. Chce być znany jako nauczyciel, jako ten, który przyszedł od Ojca i chce im opowiedzieć o tym, jak mają żyć i jak będzie wyglądało przyszłe królestwo. Nie mów o tym nikomu. I tak jest ogromnie sławny. I kiedy wieść o nim zaczyna się roznosić, przenosi się w inne miejsce. Potem znowu w inne i jeszcze w inne. Chce tych ludzi czegoś nauczyć w życiu. Do was, młodzi ludzie, mówię w tej chwili. Nie dajcie się przesłonić tym, co zewnętrzne. Ewangelia niesie w sobie ogromną prawdę, która nie tylko jest prawdą religijną. Otóż liczy się tylko świat ducha. Tak naprawdę liczy się jedynie świat ducha. To, co w życiu przeżyjecie, co was zachwyci, co was poruszy w życiu, czego będziecie uczestnikami, co sprawi, że poczujecie się lepiej w życiu. Tylko to ma w życiu wartość. Inne rzeczy mogą temu pomagać. Nawet pieniądze. Ale to nie pieniądze się liczą. To przeżycie się liczy. To, co w nas innego się w życiu stało. To ma wartość. I to jest rzeczą, o którą warto się w życiu bić. Tak będzie w przyjaźni, tak będzie w małżeństwie, tak będzie w pracy i w zborze. Będzie was duch zachwycał. Kiedy słuchacie muzyki, ona na was robi wrażenie, to tam nie ma nic materialnego. Stoi Michał i wymachuje przed chórem. Ale coś się w sercu dzieje. Coś zmienia się w środku w człowieku, kiedy piękne współbrzmienie dźwięków słyszy. Bo to jest coś warte. Kiedy król Salomon będzie powtarzał bez końca i bez ustanku. Marność. Marność nad marnościami. Wszystko marność. To o jednej rzeczy tego nie powiem. Nie znajdziecie w księdze króla Salomona określenia. Miłość jest marnością. Bo miłość jest z innej dziedziny, jak mówił matematyk Pascal. Miłość jest z Boga. I liczy się to, co się stanie w naszym sercu. Ktoś, kto się w życiu zakochał, nie dba o to, gdzie będzie mieszkał, czy będzie miał z czego żyć. On jedną tylko rzecz widzi. Poznaje kobietę. Odkrywa drugiego człowieka. Odkrywa jego reakcję, jego ruchy, jego uśmiech, sposób myślenia. To jest fascynujące, kiedy odkrywa się drugiego człowieka. To ogromnie wiąże ludzi. Dzieje się coś takiego, że emocje człowieka wiążą się z emocjami drugiego człowieka. Zaczynają współgrać ze sobą. Dzieje się coś tak fenomenalnego, że powstaje jedna istota. Duchowo powstaje jedna istota. I to jest coś warte w życiu. Ktoś jak to przeżył, to nawet nie jest w stanie drugiemu o tym opowiedzieć. Ale to się stało. Jest w stanie przejechać cały kraj albo na drugi koniec Europy, żeby tego doświadczyć. I to jest coś, o co warto w życiu walczyć. A teraz wyobraźmy sobie, że potrafiliśmy w sobie wzbudzić coś takiego, że zaczynamy żyć na stałe w tym świecie. Ogarnia nas ustawiczna miłość. Wiecie, że to jest praktycznie niemożliwe. Nie można w takim stanie żyć ciągle. Ale można do tego dążyć. Można się tak zachwycić Bogiem, zachwycić się tym czymś, co jest zupełnie niematerialne, ale co działa w nas w środku, że można mieć w sobie miłość. I tu nie da się popełnić kłamstwa. Jeżeli ktoś ma coś takiego w sobie, to widać po owocach, które to przynosi. Po tym, jak będzie mówił, jak będzie się zachowywał, jak będzie reagował, jak będzie żył z innymi ludźmi, jak to Jezus mówi, no nie może być tak, że jest miasto na górze, a go nie widać. Albo się w ciemnym miejscu świece zaświeci i jest dalej ciemno. Z człowiekiem staje się rzecz zupełnie oczywista, zmienia się w środku. Dlatego czasem warto spróbować porozumieć się z Bogiem. Mieć tego swojego przyjaciela, bo być może uda nam się coś, co jest zupełnie niemożliwe. Zmienić swój stan ducha i zakochać się na całe życie. Jeżeli się to uda zrobić, mówię do zakochanych, to sobie zdajecie sprawę z tego, że inne sprawy tracą swoją wartość. Tak jest z ludźmi zakochanymi. Ślepną. Codzienne problemy zaczynają być problemami małej wagi, bo oni żyją w innym świecie. Widzą tylko tą swoją drugą część, dla której wszystko potrafią zrobić. Tego nas uczy Ewangelia i do tego zachęca. Żeby zrobić krok w życiu, żeby się zakochać na stałe. I dlatego Jezus nie chce, żeby go znali z cudów. Chce to wytłumaczyć ludziom. A to nie jest takie proste. Ci ludzie oderwani od ziemi, gdzieś od pługa, od sieci rybackich, nie są w stanie tego zrozumieć. Przyszła do nich jasność z nieba. Jak to mówi Jan, objawiła się światłość i życie się objawiło. Myśmy tego dotykali. Dostąpiliśmy rzeczy, której nikt już nigdy nie mógł dostąpić. Dotykaliśmy Syna Bożego. A Jezus nie był w stanie ich przekonać, że jest możliwy ten świat. Kiedy go pytali, Panie, a kiedy Królestwo Boże nadejdzie? To Jezus mówi jakaś pomyłka. Mówi, Królestwo Boże jest w was. W was. To tylko od tego zależy, czy potraficie mieć w sobie Królestwo Boże. Gdybyśmy się zakochali na całe życie, jak tu siedzimy na sali, to bylibyśmy takim dziwowiskiem, żeby do nas garnęły tłumy. Gdybyśmy spełnili to, co Jezus powiedział. Jeżeli będziecie mieli wzajemną miłość do siebie, to poznacie, że jesteście moimi uczniami. Gdyby to było prawdą, gdybyśmy dali radę to zrobić, to tłumy by tutaj się garnęły zadziwieni czymś, co nie istnieje na świecie. Ale jak widać, nie umiemy się zakochać. I im więcej lat przybywa, widzę po sobie, tym bardziej jesteśmy ziemscy. Bardziej sobie radzimy w życiu, bardziej jesteśmy oględni, bardziej polityczni, bardziej umiemy pewne rzeczy pozałatwiać i zagmatwać. To jeszcze młodzi są bardziej szczerzy. Bardziej żyją jakąś ideą, bardziej są nieprzejednani, bardziej buntują się. Czasem byśmy tak chcieli ich usadzić, bo no nie, no pewne rzeczy robią takie, co nam się to w głowie nie mieści. Jak można w zborze coś takiego robić? Czasem aż się chce ten entuzjazm gdzieś gasić, bo on nie przystoi. Coś, w czym Bóg się kocha. W tym, że człowiek jest pełen entuzjazmu, energii i chęci, żeby zmieniać ten świat. Gdybyśmy byli zakochani na śmierć, to mielibyśmy wśród siebie Królestwo Boże. Ale nie jesteśmy. I trzecia rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, kiedy mówię o zakładaniu fundamentu. Umiłowanie prawdy. My często mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi w prawdzie. Ale często mówimy to w pojęciu takim, że posiadamy prawdę. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Posiadać prawdę, a umiłować prawdę. Powinniśmy mieć obsesyjną miłość do prawdy. I nie tylko w zrozumieniu prawdy teologicznej, że tak wykłada się słowo Pisma Świętego. Do ogólnej prawdy, jak to mówił tamten tekst, który przywoływałem na początku, abyśmy mieli sumienie, umysł, serce odpowiednie do rozeznawania rzeczy dobrych i złych, do oceniania prawdy w ludziach, do oceniania prawdy w ideach, do oceniania prawdy w słowach, w gestach, w poczynaniach, żebyśmy kochali prawdę, z prawdą się jednali, szukali jej, szukali odpowiedzi prawdziwych na problemy, które nas dotyczą przy naszych bliźnich. W końcu mieli umiłowanie do szukania prawdy o Bogu. Żebyśmy się czasem umieli unieść nawet na to, co jest dogmatem, co jest wyuczone czasem na pamięć. Żebyśmy kochali prawdę o Bogu. Próbowali go odkryć, bo on będzie dla każdego z nas trochę inny. Nie ma zbiorowej prawdy. Prawda o Bogu jest naszą prawdą. To jest nasz kontakt z Nim, nasze rozumienie Jego, nasze odczuwanie Jego. Coś takiego, co powoduje, że czujemy, że jest obok. Że rozumiemy, co pisze do nas w Ewangelii. Poeta będzie miał inne poczucie prawdy, stolarz inne, a człowiek, który pracuje w urzędzie, będzie miał inne poczucie prawdy, inną obyczajność, inne pojęcie, inne odczuwanie. Ale mamy naczelną zasadę. Musimy kochać szukanie prawdy. Musimy się nauczyć między rozróżnianiem między obyczajnością a religijnością. Tak wiele rzeczy u nas jest obyczajnością po prostu. Nie klaszczemy. To nie ma nic wspólnego z odruchem religijnym. To jest nasza obyczajność. Uznaliśmy, że to może to nie jest na miejscu na nabożeństwie klaskać. Nasza obyczajność. Jedne siostry wiążą chustki pod brodą, inne nakrywają tylko głowę. Obyczajność. Kiedy w Stanach Zjednoczonych po wojnie secesyjnej nastąpił problem, czy w zborach mogą się zbierać bracia biali, nazwę i czarni, to problem wcale nie był natury religijnej. Kiedy bratu Russellowi zadali to pytanie, jak ty sądzisz, jak jest lepiej zrobić? To mówi, wiecie co, ze względu na pewną obyczajność jest lepiej, jeżeli te zbory będą istniały równolegle obok siebie. I taki jest obyczaj, że są zbory na przykład braterskie, które pochodzą do społeczności murzyńskiej. Czy to są inni bracia? Czy inaczej religijni? Nieprawda. Ich obyczajność jest inna. Więcej śpiewają, więcej się ruszają na nabożeństwie. Robią rzeczy, które dla białych są trudnością. To jest obyczajność nasza, nie religijność. Musimy się nauczyć tego, czego Jezus nas chciał nauczyć. Że czym innym jest duch, a czym innym są rzeczy zewnętrzne. Że nie pokarm ciała kala człowieka, ale to, co z ust wychodzi. Emocje, które wyrażają się na zewnątrz poprzez słowa. To jest ważne przed Bogiem. Kiedyś zdarzyło się tak, że Jezusa zaprosił człowiek wysoko postawiony, faryzeusz na uczte. Kiedy Jezus szedł, to dręczyła go jedna myśl cały czas. Obsesyjnie go to dręczyło. Dlaczego nie umył rąk? Nie powiedział tego wprost, ale dręczyło go to. Jezus powiedział, słuchaj, ja ci to wytłumaczę. Ale powiedział to w tak ostrych słowach. Jak przeczytacie tą historię, to wydaje się niewiarygodne. Jak można tak się odezwać, kiedy jest się gościem u kogoś? A kiedy wtrącił się drugi w jego obronie, to go w ten sam sposób potraktował. Pan Jezus był nieprzejednany co do pewnych obyczajów, które się stawiało ponad prawdziwą pobożność w życiu. I kiedy mówimy o pewnym fundamencie chrześcijaństwa, to musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że istnieją rzeczy ważne i rzeczy mniej ważne. Zawsze sprawy ducha będą sprawy ważne, a sprawy zewnętrzne, obyczajności w zborze, pewnych naszych przyzwyczajeń, są zawsze sprawami mniej ważnymi. Nasz ubiór, nasze może przyzwyczajenia, czy obyczajność w zborze nawet, że zaczynamy pieśnią, modlitwą. Jak ktoś by ten porządek zmienił, inaczej to zrobił, to wydaje nam się to dziwne. Na przykład nabożeństwo, które zaczyna się od tego, że wychodzi ktoś i zaczyna mówić wykład. Bez pieśni i modlitwy, bracie, jak to jest możliwe? Pewne rzeczy nam się wydają niemożliwe. I kiedy Jezus przyszedł i próbował ich tego wszystkiego nauczyć, to oni nie umieli się od tej ziemi oderwać. Czekali na cud, czekali na to, że ich nakarmi. Chcieli widzieć z Nim tego, który zburzy ten porządek, który istnieje, wyzwoli ich od Rzymian. To była ich wizja i tych przeciętnych i Jego osobistych uczniów. A On przyszedł, żeby ich nauczyć żyć. I kiedy myślę o tym, jakie rzeczy leżą na samym spodzie tego, co nazywamy religijnością, to myślę, że tu gdzieś jest jakiś początek naszej przygody z Panem Bogiem. Bardzo prosty i bardzo potrzebny początek. Że trzeba zrobić krok w Jego kierunku. Poprosić Go o Jego przyjaźń. Swoimi własnymi, prywatnymi słowami. Zaprosić Go do siebie i poprosić, żeby uczestniczył we wszystkim, co nas na co dzień dotyczy. Żeby zagościł w naszym domu. Żebyśmy umieli się rozliczać z tego, co codzienne. Żebyśmy mogli rozmawiać z Nim o wszystkim. O tym nawet, co jak nam się wydaje, trochę Mu uwłacza. I zauważcie, braterstwo, jak bardzo wiele ogólnych rzeczy my wypowiadamy w modlitwie. Jak ogólnie nazywamy rzeczy, które trzeba czasem nazwać po imieniu. Powiedzieć, Panie Boże, to dokładnie na tym mi zależy. A za to ja Cię przepraszam, co zrobiłem. A to, uwierz mi, no jeszcze chwilę to sobie z tym nie dam rady, ale będę się starał. I żebyśmy widzieli tą Jego jasność, z którą przyszedł na ziemię. Żeby sprzed oczu znikło nam to, co nas tak bardzo obciąża. Że tak chcielibyśmy wszystko wsadzić w ramy, w organizację, ułożyć, zadbać o to. Tak po swojemu, po ludzku to wszystko poustawiać, bo to wtedy będzie funkcjonowało. A czasem zapominamy, że w pojęciu miłujcie jednych drugich mieści się o wiele więcej. Że miłość jest ponad prawem. Że nikt nikomu krzywdy nie zrobi, jak będzie go miłował. Że to jest takie proste. Że wystarczy wyciągnąć czasem rękę, czasem wbrew sobie, powiedzieć, bracie, do dzisiaj tośmy na siebie krzywo patrzyli. Ale spróbujmy zrobić to inaczej, może nam się uda. Żebyśmy potrafili zrozumieć swoją inność, odmienność. Żebyśmy potrafili zachwycić się innymi ludźmi. Kiedy wkraczamy w dorosłe życie, żebyśmy się nie bali tego, co jest przed nami. Żebyśmy mieli odwagę szukać prawdziwych ludzi, pięknych, szukać prawdy, szukać tego czegoś, co jest w zasięgu naszej ręki, co może dać nam szczęście w życiu. Pewności siebie i zaufania w Bogu. Żebyśmy w życiu mogli śmiało zrobić te parę kroków, wierząc, że idziemy w dobrym kierunku. Żebyśmy osiągnęli wolność chrześcijańską. Stan, w którym serce nam powie, że to jest dobre, a to jest złe. Że to warto w życiu zrobić, a tego w życiu nie warto zrobić. Żeby nas tata i mama nie musieli pilnować. Żeby nas bracia ze zboru nie musieli pilnować i nam pokazywać palcem, że tu zbłądziliśmy albo tam. Żebyśmy mieli w sobie to przeświadczenie. To jest dobre, a to jest złe. Żeby to nie było wyuczone. Żeby nie było tak, że zaraz, a gdzie to jest napisane, czy ja mogę... Żeby to w nas było. To jest ważne, kiedy zaczyna się dorosłe życie ducha. To jest ważne, kiedy w życiu chcemy zrobić krok, w którym mamy tak naprawdę wybrać, jakimi w przyszłości będziemy. Czy ludźmi ziemi, czy ludźmi nieba. Jak ktoś ładnie powiedział, że jeżeli naszym zamiarem jest zmieniać ten świat, to zbyt mało jest ludzi, których celem jest świętość. I tak naprawdę, kiedy w to życie dorosłe wkraczamy, to wybieramy w życiu. Między życiem ziemskim, a życiem z ducha. Bo Pan Bóg nie chce się dzielić. Zauważcie, to jest fenomen. Dlaczego tak często przegrywa świat ducha? Bo cielesność chce się dzielić. Ludziom nie przeszkadza, że będziemy mieli kawałeczek Pana Boga. Że się przyznamy do Niego, że na jakieś tam praktyki do kościoła pójdziemy. Ludziom to nie przeszkadza. Ale Panu Bogu przeszkadza, kiedy chcemy w Jego sprawie wtłoczyć kawałeczek rzeczy cielesnych, ziemskich. Panu Bogu to przeszkadza. Jest zazdrosnym Bogiem. On chce, żebyśmy w życiu zadecydowali. Albo w tą, albo w tą. On nas zrozumie, że tego nie potrafimy zrobić do końca. Sam apostoł Paweł powiedział, słuchajcie, to jest niemożliwe. Ja wewnątrz czuję to, co powinienem, ale ciało mnie tak mocno ciągnie, że jestem człowiekiem grzechu cieleśnie. Ale Pan Bóg nienawidzi tego, żebyśmy w intencjach się podzielili. Panie Boże, dzisiaj idę na to nabożeństwo, ale w firmie, abyś mnie zobaczył, to strach pomyśleć. Panie Boże, modlę się do Ciebie dzisiaj szczerze, ale jutro bratu sprzedam samochód i odkręcę kilometry z licznika, bo to z wieku nie wychodzi i mogę go za tanio sprzedać. Są rzeczy, których Pan Bóg nienawidzi. Tak jak nienawidził wszystko od wszystkich tych, którzy nie tylko Boga okłamywali i siebie, ale innym zagradzali drogę do Królestwa. Kochani wszyscy młodzi ludzie, póki w was jest jeszcze entuzjazm, póki chcecie coś na świecie zmienić, spróbujcie zrobić krok w jego kierunku. Trochę się z nim zaprzyjaźnić i bądźcie w życiu twardzi. W życiu przyszły czasy, że da się wszystko zamydlić, wszystko skręcić i wszystko oszukać. Życie całe jest takie. Szukajcie prawdy w życiu. Szukajcie ludzi, którym można zaufać. Znajdziecie ich po owocach. Jak zobaczycie ludzi szczerych, dobrych, bezkompromisowych, to jest duża szansa, że coś się od nich możecie nauczyć. Tam, gdzie jest dwulicowość i fałsz, trzeba uciekać. Tam, gdzie jest polityka, trzeba uciekać. Tam, gdzie ludzie nie cenią prawdy, tylko zaczynają kombinować w życiu, tam trzeba uciekać. Trzeba być w nieprzejednanym w kierunku szukania dobra w życiu. Wielkości, piękna, emocji. Wszystko to, co może nas przekształcić w lepszych ludzi. Bo z upływem lat będzie to coraz trudniejsze. Jak dojdziecie do mojego wieku, to zobaczycie, ile zakłamania w nas jest. Jak potrafimy się ze wszystkiego wytłumaczyć, jak ostygniemy w naszej religijności, jak pewne rzeczy stają się w życiu codziennym nawykiem i nie ma tego czegoś, co Bóg najwięcej kocha. Czegoś pięknego, szczerego i spontanicznego. Zawsze przed oczami mam obraz króla Dawida, jak idzie przed arką i tańczy. I tańczy i tą szata mu przeszkadza, to ją podciąga do góry i cały naród patrzy, a niektórzy się podśmiewają, że ona zresztą widzi to. No co za król. A Pan Bóg w nim jest zakochany wtedy. Bo widzi pięknego człowieka, który się cieszy, że jego najcenniejsza rzecz wróciła z powrotem do jego narodu. Jest czasem coś takiego, że w życiu staramy się tą spontaniczność przydusić. Czasem się boimy albo wstydzimy tego, że nagle serce gdzieś wyrwało się. Zrobiliśmy rzecz taką, która no nie była taka całkiem porządna. Nauczyliśmy się, że mamy garnitur, że są słowa, którymi trzeba kończyć i rozpoczynać nasze wystąpienia, że są formuły, któreśmy powinniśmy witać. Wiele rzeczy jest takich, któreśmy się nauczyli w życiu. Tylko nie zawsze za tym serce idzie. Kochani młodzi ludzie, może zdążycie. Może jeszcze zdążycie w życiu swoim, chociaż czasy są strasznie trudne dla młodych ludzi. Zdążycie stać się pięknymi ludźmi. I uwierzcie mi, że jak takimi się staniecie, to będą was wszyscy kochać, szanować i podziwiać. I nie powiedzą wam tego wprost. Czasem was będą gnębić z zazdrości. Czasem nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale będą was podziwiać i szanować. Bo to jest coś niespotykanego w naszych czasach, żeby człowiek żył światem ducha. Żeby miał swoją ojczyznę w niebie. Żeby wiedział, że tak to jest tak, a nie to nie. Bez światło cienia, jak mówił Norwid. Że w życiu czasem warto wybrać, bo Bóg nam poda rękę. A jak Bóg nam poda rękę, to się zakochamy na całe życie. Jak wielu ludzi, którzy już przed nami było, którzy kiedyś w Jego Królestwie będą ludźmi, którzy będą wzorem dla nas wszystkich. Bo przyjdzie kiedyś taki dzień, o którym Jezus powiedział, że się okaże, że warto było to zrobić. To jest takie ryzyko, jak to, o którym mówiłem. Jak ktoś w szopie buduje jacht, bo zamierza przepłynąć Atlantyk. I buduje go 10-15 lat. A potem przychodzi taki dzień, kiedy zwija żagiel, a przed nim drapacze Nowego Jorku. To jest bardzo krótka chwila w stosunku do tych 15 lat, kiedy się śmiali z niego i kiwali głowami, że to nie może się udać. Chwila wspaniałej satysfakcji, którą ma sportowiec, kiedy po iluś latach treningu odbiera piękny puchar. I o tym mówi Pan Jezus. Będzie moment i radość, której wam nikt nie będzie w stanie odebrać. A ileż to życie trwa? Lat kilkanaście, kilkadziesiąt. Kiedy się w tej szopce małej zbija ten jacht, którym kiedyś tam dopłyniemy. Jest to może paradoksalne, ale Noe, który przez wiele lat był w tej sytuacji, najwięcej się ucieszył z tego, że zaczął padać deszcz. Kiedy zrozumiał, że Bóg mówił prawdę. Kiedy zaczęły spadać pierwsze krople deszczu, to Noe zaczął się cieszyć. Bo wiedział, że Bóg powiedział mu prawdę. Pamiętajcie, kochani, o tym wszystkim, kiedy zaczynacie dorosłe życie. Warto spróbować. Zacząć się kumplować ze swoim Bogiem. Będziecie mieli, tak jak to mówił Pan Jezus, tam nadzieję na coś cudownego i niepojętego. A tu dużo więcej niż macie. Spotkacie miłość, przyjaźń i Boże błogosławieństwo. To jest zagwarantowane dla tych, którzy Boga kochają. Amen.